Tu Atlas Świata. Podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Przed mikrofonem Anna Maczewicz. Cześć. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że już w 2030 roku zmiany klimatyczne będą bezpośrednim powodem ponad 250 tysięcy dodatkowych zgonów rocznie. To są nie tylko choroby i zgony związane z falami upałów czy ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Wzrostowi będzie sprzyjać także rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, także w obszarach, na których do tej pory w ogóle nie występowały. Na przykład choroby wektorowe przenoszone przez gryzonie, kleszcze czy komary. Tak się złożyło, że tym ostatnim przypadła dziś rola przewodników, a wraz z moją rozmówczynią wyjaśnimy, czym są choroby wektorowe i zastanowimy się, czy wraz z ociepleniem klimatu do Polski i Europy zawitają choroby tropikalne. W Atlasie Świata goszczę dzisiaj dr Martynę Bykowską-Tumasz, związaną z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam się serdecznie.
Tam się wszystko zgadza, co powiedziałam.
Wszystko się zgadza. Pracuję w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej i mam zajęcia ze studentami w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Moje pierwsze pytanie, właściwie myślałam o nim jako trochę otwierającym, zobaczymy, czy otworzy nam ten temat. Czy mamy powody, żeby w Polsce zacząć się bać komarów?
To zależy jakich, bo tak naprawdę w Polsce są komary, tylko my nie mamy raczej warunków klimatycznych po to, żeby ich aż na tyle się bać, jak na przykład w krajach tropikalnych. Komary przynoszą te choroby wektorowe i to jest taki problem, którego bardziej się obawiamy. Jednak właśnie ze względu na to, że nie mamy tych warunków do rozwoju różnych pasożytów czy wirusów, które preferują cieplejsze klimaty, te nasze komary nie będą się sprawdzały jak na razie w tym momencie.
Jako wektory.
Jako wektory, dokładnie.
To powiedz proszę, czym są wektory?
Wektory to właśnie są takie, że tak powiem, osobniki, w tym przypadku owady, komary, które przenoszą w przypadku różnych chorób, czy pasożyta, czy wirusa, które następnie przenoszone są do żywiciela, do człowieka tak naprawdę przy ukłuciu, przy pobraniu krwi. I one w tych przypadkach, w których mówimy o chorobach wektorowych, są niezbędne do ukończenia cyklu rozwojowego, czyli do tego, żeby u nas będzie się rozmnażał dalej dany pasożyt czy dany jakiś patogen, wywołując chorobę.
W Polsce nie mamy takich komarów, które by przenosiły te patogeny, czy nie mamy warunków, żeby te patogeny powstawały, a więc komary też są takie w miarę niezbyt takie szkodliwe dla nas.
Jak na razie, tutaj powiedzmy sobie szczerze, głównie obawy, jeśli chodzi o komary, no to mówimy o dendze i o malarii, bo to są takie dwie główne choroby, na które chorują bardzo dużo osób na całym świecie, ale nie w Polsce, bo po pierwsze u nas nie ma tych komarów. W Polsce kiedyś była malaria. W 1975 roku mniej więcej został stwierdzony ostatni przypadek i potem z rozwojem i medycyny, i leczenia, i środków, jakby z warunków sanitarnych, warunków mieszkalnych, została ona wyeliminowana. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I jak na razie do tej pory nie pojawiły się takie przypadki, tak zwane autochtoniczne, czyli te, które stwierdzane są w danym miejscu, ale nie zawleczone z innego kraju, czyli tropikalnego, tylko właśnie takie, które były nabyte na przykład w Polsce. To oznacza, że jednak nie mamy takiego wektora, ponieważ osoby jakby z malarią mamy i one, jeżeli będą ukute przez odpowiedniego komara, mogą zarazić innego człowieka malarią. Ale to się nie dzieje.
I zawdzięczamy to właściwie naszemu klimatowi, w którym mieszkamy.
Jak na razie tak, jak na razie na to wskazuje.
Przechodząc do tych takich warunków klimatycznych, bo na tym troszeczkę dzisiaj się skupimy, choroby, które dla nas na przykład się wydają być takie, że ktoś choruje i to jest normalne, że można się tym zarazić, albo ktoś może cię zarazić u nas w Polsce. Na przykład te choroby mogą nie występować gdzieś na innej szerokości geograficznej, natomiast choroby, które tam występują i są częścią takiego codziennego życia, u nas nie występują. Czyli to zależy też od tego, gdzie mieszkamy i jaki klimat mamy.
Tak, dokładnie, bo jednak każdy patogen potrzebuje odpowiednich warunków do rozmnożania, do zakończenia swojego cyklu rozwojowego. Właśnie takie przypadki to są głównie te choroby tropikalne, które u nas jeszcze nie są stwierdzane, tak jak wspomniałam, malaria i denga, ale też patrząc z drugiej strony, rzadko mówi się na przykład o boreliozie, powiedzmy w Egipcie, daję taki przykład, bo to był pacjent, jakby, którego ja między innymi analizowałam w mojej pracy i to był pacjent, który wrócił z wakacji z Egiptu rok wcześniej i był badany w naszej klinice, ale analizując ten przypadek można też zauważyć, że jednak większość przypadków na przykład boreliozy stwierdzana jest właśnie tutaj w naszych okolicach, że tak powiem, czyli na przykład Białoruś, Chorwacja, Belgia, Norwegia, Bułgaria, Finlandia czy właśnie Polska. Badania z Egiptu, jest ich bardzo niewiele i one potwierdzają obecność bakterii odpowiedzialnej za boreliozę, jakby potwierdzają te badania obecność u zwierząt. I byli też badani pacjenci, którzy mają serologię, czyli dodatnie przeciwciała przeciwko tej bakterii. Co znaczy, że jednak jest taka szansa, że tam występuje borelioza, ale te badania nie są na tyle szerokie i takie nie są na tyle szerokie, żeby jednoznacznie to stwierdzić. Więc tak, są takie choroby, wracając do pytania, są takie choroby, które faktycznie występują w innych rejonach albo też na przykład w innym czasie, tak jak grypa. Po prostu na innych, że tak powiem, półkulach wypada kiedy indziej sezonowość, po prostu pora, w której jest najwięcej przypadków zachorowań.
Powiedziałaś o tej boreliozie, bo możemy się boreliozą zarazić od ugryzienia kleszcza, prawda?
To tak jest.
I też mam takie wrażenie, że na przykład w moim dzieciństwie, no wiedzieliśmy o kleszczach, ale że to nie było tak powszechne. Każdy spacer do lasu z psem, z każdego takiego spaceru można było przynieść kilka kleszczy, że to raczej tych kleszczy było mniej, a teraz jest ich więcej i co może spowodować, że częściej mamy jakby ten moment, kiedy możemy się zarazić boreliozą.
Tak, zdecydowanie. Wynika to też z tego, że jednak one są dłużej aktywne, więc dłużej mogą przynosić chorobę i dużo też więcej wiemy o tej boreliozie, więc teraz jest częściej diagnozowana i jest poznawana, cały czas jest badana, więc faktycznie zwraca się na nią większą uwagę i to też może wpływać na to, że coraz więcej słyszymy i się wydaje, że tego jest więcej, bo faktycznie każdy miał na pewno kiedyś kleszcza i się aż tak nie przejmowaliśmy, a teraz jak już ten kleszcz jest, to już każdy wie i się boi bardzo. Oczywiście jest to słuszne, ale też to nie jest taka choroba, której się nie da wyleczyć.
No a właśnie wspomniałaś, że te kleszcze mają więcej czasu, żeby się rozwijać i rozmnażać, co jest spowodowane tym, że mamy lepsze warunki klimatyczne tak. Dla nich, prawda? Więc wracając jakby od kleszczy do tych komarów.
Tak jest, dokładnie.
Prawdę mówiąc, po lekturze różnych artykułów, które przeczytałam przed naszą rozmową, chyba zacznę powoli trochę bać się komarów, bo się dowiedziałam, że jest ich wiele gatunków na całym świecie i te nasze to są takie rzeczywiście mało straszne, nasze polskie, ale na przykład w Unii Europejskiej działa taka instytucja, która się nazywa Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, ECDC w skrócie, i ta instytucja jest odpowiedzialna za rozpoznawanie, ocenianie i powiadamianie o zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi. I w pierwszej połowie tego roku właśnie w jednym z raportów ECDC było takie ostrzeżenie, że państwa unijne powinny usprawnić wykrywanie i kontrolę przenoszonych przez komary chorób tropikalnych. Przypominam, że to jest instytucja unijna, w sensie tutaj u nas
część.
W Europie.
Dokładnie.
I wydaje takie ostrzeżenie, że powinniśmy bardziej się przyglądać tym gatunkom komarów, bo coraz więcej tych inwazyjnych gatunków w Europie jest. I tam są też takie dane, że na przykład w 2022 roku, czyli w ubiegłym roku, w Europie doszło do ponad 1100 zakażeń wirusem zachodniego Nilu, który jest właśnie wywoływany przez, przenoszone przez komary patogeny. I doszło do tam prawie 100 zgonów. Najwięcej przypadków było we Włoszech, później też w Grecji i Rumunii. Czy te liczby, 1100 zakażeń, 700 zakażeń, to są liczby, które rzeczywiście powinny nas w skali Europy niepokoić i tak rzeczywiście musimy pod lupę teraz brać te gatunki, inne inwazyjne gatunki komarów i rzeczywiście czy one coś przenoszą, czy nie?
To może tak, od początku. To właśnie ECDC jest częścią CDC, czyli właśnie Centers for Disease Control and Prevention. I to jest bardzo duża instytucja, która w Stanach zajmuje się tym właśnie, żeby wyłapywać takie niepokojące zakażenia, tak jak przynajmniej było z COVID-em tak naprawdę, to od nich też było dużo informacji. I to są organizacje, jakby na ich informacjach my bazujemy tutaj u nas w Polsce i wytyczne też na przykład w leczeniu chorób tropikalnych. I już nawet, że tak powiem, bez różnicy, kto nam na to zwraca uwagę, po prostu widać, że te choroby tropikalne, które wcześniej były stwierdzane głównie w Azji, myślę tutaj głównie też właśnie denga, malaria, bo to są takie, czy zika, czy chikungunya, to są takie choroby, które pojawiają się już w krajach, o których wcześniej nie myślelibyśmy, że są tropikalne, czyli właśnie Hiszpania, Francja, Włochy. I widać to, że te choroby występują u nas coraz częściej, są jakieś przypadki stwierdzane. Wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy po prostu będzie to tego coraz więcej, będzie coraz więcej doniesień o tym, że występują u nas te choroby, których wcześniej nie było. Ze względu na to, że jednak przesuwa się, też zaczynając od tego, dlaczego w ogóle te choroby są nazywane tropikalnymi. Mhm. To jest stricte od tego, że jest po prostu strefa tropikalna, tak? Więc jest to strefa zwrotnikowa i tam są różne kryteria, dzięki którym możemy zakwalifikować dane państwo, dany kraj do właśnie kraju tropikalnego. I my tutaj obecnie na przykład nie spełniamy tych warunków. Zresztą to też widać, jeszcze nie mamy takich temperatur. Ale ta strefa się powiększa, przesuwają się te granice, przez to przesuwa się też bardziej na północ i bardziej na zachód. Więc to się powiększa cały czas i przez to widzimy występowanie też tych chorób w innych już szerokościach geograficznych niż dotychczas. I wydaje mi się, że tak, że jednak trzeba na to zwrócić uwagę, zwłaszcza dlatego, że w Polsce nie mamy takich jasnych wytycznych odnośnie medycyny tropikalnej. Nie jest to popularna dziedzina medycyny. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, na przykład, że trzeba się przygotować do wyjazdu, załóżmy na Zanzibar popularny ostatnio, czy do Tajlandii, Wietnamu. I wydaje się, że jest to podróż jak do Krakowa, że tak powiem. A to tak nie wygląda. To są inne miejsca, inne regiony, inna temperatura i tam są inne choroby, z którymi my tutaj nie umiemy, może nie tyle, że nie umiemy sobie radzić, ale nie każdy lekarz wpadnie na to, że jakaś choroba, jakiś stan pacjenta po powrocie skądś jest związana właśnie z powrotem z danego kraju tropikalnego. O tyle jest to ważne, żeby zwrócić na to uwagę, żeby wiedzieć, że to pewnie prędzej czy później się wydarzy.
Jeśli dobrze pamiętam, to chyba w przypadku tej epidemii we Wrocławiu w latach 60. to była odra? Tak mhm. było, że ten pacjent, który przyjechał skądś tam, nie został rozpoznany jako chory na zaraźliwą chorobę, którą łatwo przenosić i która no, tak naprawdę nie istniała w Polsce. No i potem trzeba było zamknąć całe miasto.
Teraz już mamy szczepionki przeciwko odrze, więc też tak. Jesteśmy jednak chronieni.
Okej, no mamy już pewne takie dzwonki alarmowe, że powinniśmy na coś bardziej uważać i być może też na poziomie takim państwowym też jakieś decyzje powinny byłyby może zapaść w najbliższym czasie, żeby więcej uwagi poświęcić tego typu chorobom. No my się tu w Polsce jeszcze trochę bezpiecznie pewnie czujemy, bo nie jesteśmy na ciepłym południu jak Hiszpania.
Dokładnie tak.
No i mam też inny przykład z północy Peru. Właśnie północ Peru w tym roku zmagała się z najgorszą w historii zachorowalnością na dengę. Do tego stopnia, że rząd Peru wprowadził nawet stan wyjątkowy, ponieważ szpitale w północnych regionach były przepełnione chorymi, też kilkaset osób zmarło. I jednocześnie po drugiej stronie globu znaczący wzrost zachorowań na dengę dotknął też Bangladesz. I czytałam taki artykuł New York Times z września, gdzie było napisane, że śmiertelność z powodu dengi sięgnęła prawie 1000 osób w Bangladeszu, gdzie w ubiegłym roku było to tylko 300 osób. W sensie tylko, no było ponad trzykrotnie razy mniej. I tu, czy o dengę jakimś zdaniem mogłabyś powiedzieć, co to w ogóle za choroba?
Tak, denga. Denga to jest jedna z dwóch najczęściej występujących chorób gorączkowych wśród podróżnych. Wiemy to z badań, także to jest jakby już pewne. Malaria i denga. Jest to choroba wirusowa, która przenoszona jest przez komary. No i tak jak wcześniej mówiłyśmy, te komary nie występują wszędzie. Jest to tak zwany komar tygrysi i egipski. I tak, to jest to choroba tropikalna. Mimo tego teraz są już stwierdzane przypadki też właśnie w Francji i we Włoszech. A co więcej, we Włoszech stwierdzane są przypadki właśnie autochtoniczne, czyli takie, które są przekazane pomiędzy osobami będącymi we Włoszech. To znaczy, że nie potrzeba wyjechać z Włoch do strefy tropikalnej, żeby zarazić się dengą. Nie jest to choroba jako pierwsza infekcja, to nie jest to najczęściej ciężka infekcja, tylko łagodny ma przebieg i pacjenci zgłaszają się na przykład z gorączką, z bólami stawowo-mięśniowymi, bóle głowy, może być biegunka, ból brzucha i wysypka, jest to bardzo charakterystyczna wysypka. I często też są hospitalizowani, a wyniki dopiero otrzymują po wyjściu, bo są to tacy pacjenci, którzy bardzo dobrze przechodzą najczęściej pierwszą infekcję. Gorzej jest z drugą infekcją, bo wtedy dochodzi do różnych procesów immunologicznych i wtedy najczęściej ta druga infekcja jest gorsza. I teraz wracając do tutaj pytania o tę epidemię, to właśnie ze względu na to, w jakich warunkach żyją tam osoby, na dłuższe pory deszczowe, na to, że jest mniejsza możliwość leczenia, mniejsza możliwość wyłapania na przykład miejsc, w których się te komary rozmnażają. Najczęściej są to miejsca wilgotne. Im dłuższa pora deszczowa, wiadomo, tym więcej deszczu, tym więcej miejsc wilgotnych, tym więcej komarów, tym więcej osób, które mogą być zarażone. I jeżeli jest więcej osób zarażonych, w ten sposób też obciążamy szpitale, a wiadomo, to są jednak kraje tak zwane rozwijające się, więc to jednak bardzo je obciąża. A jeżeli chodzi o Amerykę Południową, to właśnie jest takie, że tak powiem, top of the top, jeśli chodzi o dengę, czyli najwięcej przypadków jednak jest w Brazylii, ale to głównie Ameryka Południowa jest właśnie takim miejscem, gdzie tej choroby możemy się obawiać. Innym przykładem też takiej choroby wspomnę przy okazji, bo to właśnie Ameryka Południowa i dużo osób, które tam wyjeżdżało z kilka lat temu, słyszało na pewno o Zice. I to jest taki podobny wirus, który daje podobne objawy, ale też często jest jednak bezobjawowy. Ale dlaczego się tak go baliśmy? Bo powodował mikrocefalię u kobiet ciężarnych. I teraz trochę temat przycichł. Ale nadal jest to ryzyko. Jednak jeżeli jesteśmy w okresie, w którym chcemy myśleć, my myślimy o tym, żeby zajść w ciąży, żeby powiększać rodzinę, trzeba pomyśleć o tym, że w takiej Ameryce Południowej i w innych krajach tropikalnych jest ryzyko zakażenia Ziką i to nie będzie tak, że to się skończy jakby skąpo objawową chorobą, tylko może mieć bardzo poważne skutki i przygotować się do tego wyjazdu.
Lekarze mogą nawet nie wpaść na to, że jakieś objawy są objawami związanymi z tropikalną chorobą. Okazuje się, że niektóre tropikalne choroby mogą być spotykane autochtonicznie już we Francji czy właśnie w Hiszpanii. Jak, no nie mówię, żeby wpadać, bo to też jest taka cienka granica pomiędzy przypisywaniem sobie, a na pewno choruję na to czy na to, ale jak możemy pomóc lekarzom, jakie informacje lekarze powinni otrzymać od nas, żeby no jednak jeżeli już wracamy z tej powiedzmy z południa Europy i mamy no nieszczęście, ten brak szczęścia i przywozimy jakąś taką tropikalną chorobę, o której lekarz nie pomyśli, no jak możemy pomóc, żeby dostał tę informację, którą trzeba i żeby dobrze nas diagnozował.
To jest generalnie, to jest zadanie lekarza, żeby o tym pomyśleć, ale jeżeli faktycznie są to przypadki, o których nie myślimy zawsze w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o powrót z kraju tropikalnego, takiego stricte tropikalnego, to trzeba to na pewno powiedzieć, jeżeli przychodzimy do lekarza z bólem głowy i mówimy, byłem w Kamerunie, a nie mówimy, boli mnie głowa od 3 dni i jakby nie najważniejszej części tego wywiadu nie mówimy. Jeśli chodzi o takie kraje jednak już europejskie, myślę, że też dobrze jest po prostu wiedzieć, powiedzieć, że byłem w kraju, w którym to też zależy od nas. Jeżeli my wiemy, że tam może występować jakaś choroba typu denga czy zika, to dobrze jest powiedzieć, jeżeli o tym nie pomyśli dany lekarz, a wie pan, boję się jednak, bo czytałem, że tam były przypadki dengi. I to już jednak otwiera jakąś inną kieszonkę. A jeżeli nie, Jest to trudna sytuacja, bo właśnie problem niestety jest większy, bo w Polsce nie mamy uregulowanego w ogóle postępowania w takich przypadkach. To, tak jak wspomniałam, jest taka dziedzina, że nie mamy na przykład przychodni medycyny tropikalnej na NFZ, gdzie pójdziemy po powrocie z kraju tropikalnego i się przebadamy. A taka powinna być droga po powrocie właśnie z takiego kraju, bo jest dużo chorób, które nie dają objawów od razu. Na przykład denga to, że tak powiem, pół biedy, ale jeżeli chodzimy kilka, nawet tygodni z jakimiś objawami niepokojącymi, to wtedy troszeczkę pojawia się problem. Dlatego też mamy szczęście, że tutaj jest nasze Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej Tropikalnej, bo są tam osoby, które już się zderzyły z tymi chorobami, wiedzą, gdzie szukać nawet informacji, bo to też jest ważne i jak pomóc takiemu pacjentowi, bo nie jest on objęty żadną taką systemową, że tak powiem, opieką.
Mówiąc o tym, że zmiany klimatyczne mogą wpływać na to, że pewne gatunki owadów będą się przemieszczać, przemieszczają się bardziej na północ, mogą dotrzeć do nas. Między innymi czytałam też taki artykuł o pewnej badaczce komarów z Finlandii i ona w swojej kolekcji komarów ma ponad 11 tysięcy osobników i bada właśnie, łowi te komary i bada, jakie one są. I że nawet tam w Finlandii już udało jej się złapać komara, który ma potencjał przenoszenia właśnie takich tropikalnych patogenów. No, ale ja nie o tym, to była dygresja, bo chciałam powiedzieć o tym, że jakby te zmiany klimatyczne w ujęciu takim, że o, zmienia się, nie wiem, wydłuża się lato, nie pada śnieg, to jest tylko część dobrze dla nas widoczna i zauważalna całej tej zmiany. Ale to też wpływa na długość pór deszczowych, na przykład w Azji Południowej. W odpowiedzi na tą epidemię dengi w Bangladeszu WHO wydało taki komunikat, że zwiększenie zachorowalności na dengę też wynika z tego, że te pory deszczowe są jeszcze bardziej deszczowe i mokre i jeszcze bardziej ciepłe niż dotychczas. Więc pewne gatunki komarów po prostu mają raj, wspaniałe Eldorado do rozwijania się. A też Dhaka, stolica Bangladeszu, jest bardzo duża grupa ludzi, ponad 12 milionów, którzy mieszkają w zupełnie niesanitarnych warunkach, więc stojąca woda, parny dzień i te komary stwarzają po prostu doskonałe warunki, żeby
działać
komarom.
Mają idealne warunki, dokładnie, żeby przenosić choroby. To nie jest nic, że tak powiem, dziwnego. Im lepsze warunki dla nich, tym lepiej działają.
Okej, mamy zdiagnozowane, że właśnie jest stojąca woda, że złe odpływy sanitariatów. Czy to jest ten trop, którym możemy podążać, lepsze warunki życia spowodują, że po prostu mniej będzie osób chorowało na takie choroby?
Tak, jest to też taki temat, jakby może nie na warunki polskie, bo z drugiej strony to nadal nie mamy jednak tych chorób, ale wiadomo, na to trzeba zwrócić uwagę. W krajach rozwijających się to są właśnie sposoby walki z chorobami przenoszonymi przez komary, żeby pozbywać się tych miejsc właśnie lęgowisk komarów, żeby stosować profilaktykę. Są nawet takie próby podjęte, żeby modyfikować genetycznie komary, żeby pozbyć się malarii, bo może i u nas jest to, są raportowane około 40 przypadków malarii w Polsce w kilka lat temu, o tyle w Afryce to są miliony osób, które na te choroby chorują i umierają. I tam głównym celem jest pozbycie się kompletnie takich chorób. Więc trzeba byłoby zwrócić dokładnie albo na to, jak w pierwszym możliwym momencie pozbyć się tej choroby i nie dać jej możliwości rozwoju. Ale też są nie tylko malaria i denga, są też choroby takie jak cholera na przykład, choroba bakteryjna, biegunkowa, która też głównie występuje w klimacie tropikalnym, ale związana jest z zanieczyszczoną wodą, więc w obecnej sytuacji, kiedy mamy bardzo i zmieniające się warunki klimatyczne i będzie więcej powodzi, nie mówimy tutaj oczywiście o kilku najbliższych latach, ale więcej powodzi, co wiąże się na przykład z wybijaniem szamba, co powoduje, że mamy zanieczyszczoną wodę, zanieczyszczoną glebę. W momencie, kiedy mamy wojny i są osoby, które żyją w bardzo dużym zagęszczeniu, w bardzo kiepskich warunkach, te warunki sanitarne są bardzo kiepskie i to może też wywoływać epidemię cholery, której już tak naprawdę w wielu miejscach się nie stwierdza, a jest bardzo groźną chorobą, która też w bardzo szybkim tempie doprowadza do odwodnienia i do wielu zgonów w rejonach endemicznych.
A czy można się przygotować do tego, że gdyby po tej Hiszpanii, po Francji te komary znowuż dotarły do nas? Czy można na to się jakoś przygotować?
No głównym takim sposobem ochrony przed komarami, no to nadal mamy takie dwa główne sposoby ochrony, czyli jest profilaktyka farmakologiczna i niefarmakologiczna. Jako niefarmakologiczną w tym zaliczamy długie rękawy, żeby uniknąć ukłucia komara, niewychodzenie po zmroku, unikanie właśnie tych miejsc, gdzie może być więcej komarów, czy też repelenty odstraszające komary. A jeśli chodzi o profilaktykę farmakologiczną, no to mówimy tutaj o ewentualnie szczepionkach w niektórych przypadkach, albo o lekach, które mogą być przyjęte, żeby zapobiec na przykład zachorowaniu na malarię. W tym momencie wydaje mi się, że najlepiej byłoby wiedzieć, że nas coś takiego może czekać, jeżeli będziemy wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, na zasadzie jak leczyć, to będzie dużo łatwiej jakby się z tym zmagać. Tutaj jest dużo, to jest bardzo złożony temat, bo oczywiście możemy się na to przygotować, ale to jest, znaczy przygotować, założyć, że to kiedyś będzie i właśnie dowiedzieć się na przykład, jak leczyć, skąd wziąć leki, jakie i albo jakich na przykład nie stosować, bo te choroby już są, więc my też nie odkrywamy jakichś nowych tutaj nieznanych chorób. Ale też nie zawsze jest możliwość leczenia, na przykład, bo leki są sprowadzane z zagranicy, na przykład na malarię, więc musimy wiedzieć, że jeżeli będzie więcej osób chorujących na malarię, tych leków będzie potrzeba po prostu więcej.
I jeszcze taka ciekawostka o malarii, która gdzieś tam wpadła mi w oko, że też ze zmianą temperatur możliwe, że te gatunki komarów, które przenoszą pasożyty wywołujące malarię, nie będą w stanie się właśnie dostosować do nowych temperatur i być może ta zachorowalność spadnie.
To jest tak. To znowu mówię na przykładzie malarii dengi, bo to są te jednak faktycznie dwie takie najgroźniejsze i najczęściej występujące choroby. Te patogeny, czyli pasożyt, plazmodium, już tak ściśle, czyli to ten zarodzic malarii, który wywołuje malarię i wirus dengi, najlepiej rozwijają się w różnych temperaturach. I z tego, co ja widziałam, badania są prowadzone pod kątem właśnie tego, czy będzie więcej przypadków, czy mniej danej choroby. Tutaj jest też taka sytuacja, że malaria, w skrócie malaria, zarodzic malarii, najlepiej rozwija się w temperaturze 25 stopni. To jest dla niego najbardziej optymalna temperatura, a dengi w 30. I zmiana tej temperatury, znaczy ta zmiana tego rozmnażania jest ułożona w krzywą Gaussa, czyli jest jakiś pik na środku. I właśnie tak jak mówiłam, w przypadku malarii jest to 25 stopni, a w przypadku dengi 30. I to też powoduje, że przypadki malarii mogą rosnąć do momentu, że tak powiem, 25 stopni, a potem już schodzimy w dół, bo dokładnie, czy się nie przystosowały, czy już jest inne warunki i to nie jest dla nich optymalne. Natomiast wtedy też zaczyna cały czas, w tym momencie cały czas rośnie denga i ona ma dopiero swój pik w 30 stopniach. Wygląda to tak, że wszędzie będą rosły przypadki dengi, bo ta temperatura cały czas rośnie i dochodzimy do tego jego optimum, a jeśli chodzi o malarię, to będzie się to zmieniać, czyli w jednych miejscach będzie więcej malarii, a w drugiej mniej, bo w niektórych miejscach będziemy dochodzić do tych 25 stopni, a w innych na przykład będziemy już z nich schodzić. To są badania, które widziałam prowadzone w Stanach. I teraz tutaj ciężko powiedzieć. To są skomplikowane badania, skomplikowane jakby przepowiednie troszkę. Wiadomo, to jest nauka, ale jednak to, co się wydarzy, no zobaczymy. Może być zupełnie inaczej.
To też nie napawa optymistycznie, bo malarii może być mniej, ale z kolei...
Tak, i tym bardziej, że te warunki klimatyczne mają wpływ na wszystkie patogeny. Ja tutaj mówię o tych głównie dwóch chorobach, ale też mamy na przykład grypę i tutaj w każdych warunkach one po prostu lubią wilgotność i dobrze się rozwijają, jak jest sucho, zimno. Dlatego też mamy takie epidemie na zimę. Ale jeżeli będzie cieplej, no to nie będziemy mieć tej sezonowości, tylko będzie to wtedy cały rok może się utrzymywać jakiś wysoki poziom zachorowań, mimo tego, że w okresie epidemicznym będziemy mieć mniej zachorowań. I to jednak jest tak, że może na jedne patogeny to będzie lepiej działały te zmiany klimatyczne, a na inne gorzej. I to niestety wydaje mi się nie do przewidzenia jak na razie.
Żeby nie zakończyć tej rozmowy takim apokaliptycznym nastrojem, czy takie pojedyncze przypadki, że gdzieś przeczytamy, że w Stanach, że gdzieś, gdzie w sumie nie powinniśmy spotykać na przykład malarii takiej autochtonicznej, czy my w ogóle powinniśmy dawać dużą wagę takim informacjom, czy bardziej traktować jako ciekawostkę, mając na uwadze, że jednak te procesy zachodzą, zmiany wymagają czasu i że to nie jest kwestia roku, że za rok będziemy mieć tutaj malarię w Warszawie, czy jednak no, trochę mieć się tak na uwadze, śledzić, jeżeli śledzić, to w jakim znaczeniu, jakim sensie, jak daleko, jak bardzo?
Wydaje mi się, że jak na razie raczej skupić się na tym, że jak jedziemy do kraju o cieplejszym klimacie, to wtedy się do tego przygotować i pamiętać, że to nie jest normalny wyjazd, tylko możemy się tam spotkać z innymi chorobami. U nas, albo właśnie taka Finlandia na przykład, myślę, że na to, no, to trzeba zwracać uwagę. To są rzeczy, które nas dotyczą, więc to nie jest, to się nie wydarzy pewnie za rok. No taka jest prawda, bo to nie są takie zmiany, jeśli mówimy o związku w ogóle między zmianami klimatu, no to nie są takie zmiany, które w przyszłym roku będą, ale po troszku to będzie się przesuwało i pewnie za kilkanaście lat, tak mi się wydaje, bo ciężko to przewidzieć. Będziemy się zmagać z takimi chorobami, właśnie przypadkami takimi naszymi tutaj rodzimymi. Trzeba też powiedzieć, że te choroby nie tyle, że występują w Polsce, ale występują wśród polskich podróżnych. One jakby są, tylko że my nie mamy na ten temat wiedzy, bo tak jak już właśnie wspomniałam, ta dziedzina jest bardzo nieuregulowana. Dużo chorób nie jest objętych żadnym obowiązkiem na przykład raportowania do PZH. Są pojedyncze choroby, które tego wymagają, takie jak malaria i denga, i wtedy wiemy, że na przykład dengi jest tyle i tyle przypadków na rok, malarii jest tyle i tyle. Oczywiście o ile są one raportowane, tak, bo to trzeba zrobić. Natomiast jest też dużo innych chorób tropikalnych, takich jak na przykład schistosomoza czy leishmanioza, które też są przypadki w Polsce zawleczone z krajów tropikalnych i o nich w ogóle nie wiemy, bo często pacjenci wracają i nie wiedzą, gdzie się zgłosić. Więc koniec końców, po nawet kilku tygodniach czy miesiącach jeżdżenia po różnych placówkach w Polsce, trafiają do Gdyni i tam nagle się okazuje, że tak, jest to leishmanioza, my wiemy, jak to leczyć, ściągniemy leczenie i jest po sprawie. A przez to, że nie jest to u nas jeszcze takie popularne, te choroby, no nie są, nie ma tych naszych przypadków chorób tropikalnych, no myślimy, że nas to zupełnie nie dotyczy.
Czyli mieć na oku.
Mieć na oku, ale, podsumowując.
Tak, ale spać spokojnie na razie.
Tak, na razie się nie bać i czuwać.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moją gościnią dzisiaj była dr Martyna Bykowska-Tumasz.
Bardzo dziękuję.
Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas-świata.pl, na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moczewicz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.